Chwała niech będzie naszemu Panu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Nadzieja wbrew nadziei. Nadzieja wbrew nadziei. Słowo nadzieja. Bardzo fajnie w niedzielę, kiedy nasz gość usługiwał, użył takiego fajnego zwrotu. Definicji według sztucznej inteligencji. No więc pozwoliłem sobie sprawdzić, co do powiedzenia w tym temacie ma sztuczna inteligencja. I sztuczna inteligencja mówi, że nadzieja to oczekiwanie, że stanie się tak, jak oczekujemy i takie dopowiedzenie. Im mamy większe oczekiwania, tym spotyka nas większy zawód. Taka ciekawa konkluzja. Im więcej oczekujemy, im mamy większe oczekiwania, tym bardziej jesteśmy zawiedzeni. Optymistyczne stwierdzenie. Ale co mówi Boże Słowo? Kiedy w Bożym Słowie pada słowo nadzieja, ono w języku greckim brzmi elpida i znaczy spodziewać się, oczekiwać z ufnością, która daje przyjemność. Spodziewać się, oczekiwać z ufnością, która daje przyjemność. Ta ufność jest przyjemna. I to jest nadzieja. Moi drodzy, wszyscy znamy ten fragment Bożego Słowa. On jest zapisany w liście do Rzymian, w 4 rozdziale i będę czytał od 18 wersetu. To jest mowa o Abrahamie, którego nazywamy ojcem wiary. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Abraham uwierzył w sytuacji beznadziejnej. Miał 100 lat, jego żona 90. Boża obietnica mówiła, będziesz miał syna i z niego wyjdzie naród tak liczny, jak gwiazdy na niebie. A czas mijał i nic się nie działo w tej kwestii. Sara już zwątpiła w Bożą obietnicę. Znała swoje ciało, wiedziała, że jest to niemożliwe. Ze zwykłej fizjologii, z medycznego punktu widzenia. Ale czytamy, że Abraham uwierzył Bogu. Wbrew nadziei, wbrew wszelkim okolicznościom, wbrew sytuacji, wbrew, można powiedzieć, faktom. Fakty były okrutne. Fakty były jednoznaczne. Ale to nie zniechęciło Adama. I nie zwątpił z niedowiarstwa, mówi Boże Słowo, w obietnicę Bożą. Lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Wiecie, Bóg daje nam swoje obietnice. I nieraz upływa czas. I powiem tak, czas jest tym czynnikiem niesprzyjającym z punktu widzenia człowieka w wypełnianiu się Bożych obietnic. Im dłużej ten okres do wypełnienia obietnicy trwa, tym często zaczynamy wątpić, a nieraz zapominamy wręcz o Bożych obietnicach. Czy zdarzyło wam się kiedyś w życiu, że modliliście się o coś, zabiegaliście o coś i mijały lata, nic się nie stało, nic się nie wydarzyło, nic nie zwiastowało, że Bóg zainteresował się tą sprawą i nagle przyszło wypełnienie Bożej obietnicy. Powiem tak, wiele razy Bóg mnie w ten sposób zawstydził. Ja już zwątpiłem, ja już prawie zapomniałem, a Boża odpowiedź przyszła. Abraham nie zwątpił i czytamy, że dlatego poczytane mu zostało za sprawiedliwość, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Pana Jezusa, Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. To błogosławieństwo z wiary Abrahama nie było tylko jego błogosławieństwem, ale przeszło również i na nas. I my jesteśmy uczestnikami Bożych obietnic przez wiarę, która dokonuje się w osobie Jezusa Chrystusa. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. To nie jest biblijne powiedzenie, ale funkcjonuje takie powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. I jeśli to brzmi w kontekście, że my umieramy, to tak powinno być. Jeśli my umieramy, to nadzieja może z nami umrzeć. Ale nawet wtedy Boże obietnice są pewne. Abraham nie widział wypełnienia Bożej obietnicy. Częściowo miał syna, którego Bóg obiecał, ale nie widział tego licznego narodu. Ale został nazwany ojcem wiary. Nie zwątpił w Bożą obietnicę. 3,5 roku temu przeżywaliśmy w naszej rodzinie taki bardzo trudny czas. Nasza córka była w pierwszej ciąży i pojawiły się tam jakieś problemy. Poszła do pani doktor i pani doktor stwierdziła poronienie. Wyznaczyła termin do szpitala i miała jechać do szpitala. Ja nie znam tych formuł medycznych, ale to się coś tak nazywa jak czyszczenie, coś takiego. I pojechała na drugi dzień. Ja pamiętam, rozmawiałem z moim zięciem, który nie przyjmował tego faktu w ogóle. I mówi, to nieprawda, nie zgadzam się z tym. Zacząłem się modlić o mojego zięcia, żeby nie stracił wiary i żeby nie przestał wierzyć i ufać Bogu. I na drugi dzień moja córka pojechała do szpitala, właśnie tam, gdzie miał się odbyć ten zabieg. Była 14 w kolejce wśród młodych kobiet. Tam dowiedziała się, że w dzisiejszych czasach około 60% pierwszych ciąż to poronienia. I kiedy przyszła na nią kolej, pani doktor zgodnie z obecnie zaostrzonymi procedurami zrobiła jeszcze raz USG. I Magda tak patrzy, że ta pani doktor coś tam ogląda i to dłuższą chwilę trwa. I mówi: pani doktor, coś tam pani widzi? A pani doktor mówi: widzę zdrowy płód. Z naukowego punktu widzenia nie da się tego wytłumaczyć. Ja zwątpiłem, wszyscy zwątpiliśmy. Wbrew wszystkiemu nasz zięć obstawał przy swoim. Marzył, że będzie miał syna. Już było wiadomo, że będzie miał na imię Jasiu. Dzisiaj Jasiu ma 3 lata. Jest silnym, zdrowym chłopcem. I w bardzo piękny sposób wypowiada słowo Biblia. Trudne słowo. Nie mówi dużo, ale oczywiście mówi dużo, ale niezrozumiałych słów, ale słowo Biblia mówi w piękny sposób. Nadzieja wbrew nadziei. Słowo Boże jest aktualne. Bóg przyznaje się do nadziei i do wiary. On się nie zmienił. Czytamy, że wczoraj, dziś, na wieki jest ten sam. I czytamy, że to nie skutkowało tylko błogosławieństwem w życiu Abrahama. Wszyscy, którzy uwierzyliśmy w Jezusa, jesteśmy spadkobiercami tej wiary. Tej żywej, zbawiającej, zmieniającej rzeczywistość wiary. I dalej czytamy w tym samym liście: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Czy bardzo kocham ten fragment Bożego Słowa. On mówi nam o tym, co mamy. Co mamy. Co masz, drogi bracie, droga siostro. Co jest naszym udziałem. Co jest twoje. Co jest moje. Usprawiedliwienie. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy. Pokój, którego nikt nie rozumie. Pokój, którego się nie da określić nawet. Pokój, którego możemy doświadczać, a którego nie rozumie ten świat. Wynika z pojednania z Bogiem. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Mamy dostęp do tej samej łaski, co miał Abraham. Co zostało poczytane Abrahamowi ku usprawiedliwieniu? Wiara w Bożą łaskę. Abraham uwierzył w Bożą łaskę. Nie widział tego, co my. Nie znał tych faktów, które my znamy, ale w to wierzył. W Bożą łaskę. I dalej czytamy, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Przechodzimy różne trudne chwile, różne uciski. Uczymy się cierpliwości. Przez tą cierpliwość i doświadczenia przychodzi nadzieja. Skąd jest ta nadzieja? Ta nadzieja jest z Boga. Nadzieja nie jest pobożnym, w cudzysłowie, życzeniem. Chcę tak i tak ma być. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Nadzieja nie zawodzi. ta nadzieja, która jest w Bogu, która jest z Boga, jest przez Boga w naszych sercach. Ona nie zawodzi. W 15 rozdziale tego samego listu do Rzymian w 13 wersecie czytamy tak. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Bóg nadziei, nasz Bóg jest Bogiem nadziei. I On chce napełniać ciebie i mnie radością i pokojem. Bo kiedy czytaliśmy tą definicję tego słowa Elpida, spodziewać się, oczekiwać z ufnością, która daje przyjemność. Czyli oczekiwanie na Bożą obietnicę, czy wypełnienie Bożej obietnicy, oczekiwanie na Boże działanie ma być przepełnione radością. Nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Nieraz ogrom problemu pozbawia nas tej radości, czy pozwalamy sobie wykraść tą radość. Ale Bóg jest dobry. Bóg jest łaskawy. I nawet wtedy, kiedy się smucimy, On okazuje swoją łaskę. Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością. Wiecie, sprawdziłem sobie kiedyś, ile razy w Słowie Bożym pada słowo radość. Bibliści czy policzyli to i w Biblii to słowo pada 800 razy. 800 razy w Biblii pada słowo radość. Tak jak zwrot nie bój się 365 razy, tak radość 800 razy. Myślę, że kiedy mamy relację z Bogiem, społeczność, to konsekwencją tego jest Boży pokój i Boża radość. I Boże Słowo mówi, abyśmy obfitowali w nadzieję. Obfitowali w nadzieję. Wiecie, dzisiaj używa się takich zwrotów. Ktoś pozytywnie myśli, ktoś ma takie pozytywne nastawienie, ktoś jest takim optymistą i nikt nieraz się nie zastanawia, dlaczego. Dobrze być optymistą, ale jeszcze lepiej znać źródło swojej nadziei, źródło swego optymizmu. I tutaj Boże Słowo mówi, że to Bóg jest źródłem nadziei. Bóg jest źródłem radości. To relacja z Nim, więź z Nim powoduje takie skutki. Pokój, radość, nadzieję, ufność, wiarę i wiele, wiele innych przymiotów. Nadzieja. Bóg chce, abyśmy mieli nadzieję i daje ją nam na co dzień. Nie chcę tutaj robić statystyk ani plebiscytu, które słowo w Biblii jest ważniejsze. Nadzieja wymieniona jest 150 razy w Bożym Słowie. To nie znaczy wcale, że jest mniej ważna od innych słów. Jest bardzo, bardzo istotna i bardzo ważna. A więc Bóg nadziei, niechaj was napełni wszelką radością. Wiecie, kiedy oczekujemy coś od Boga, to my często mamy swoją listę potrzeb. I myślimy, jeśli na koncie będzie pewna kwota, jeśli zdrowie będzie w takim stanie, wyniki będą dobre, no to będzie jakoś fajnie w tym życiu. Ale Bóg mówi, są rzeczy jeszcze ważniejsze. Myślę, że one też rzutują i na stan zdrowia. Ta radość, ten pokój, to jest wszystko to, czego Bóg, co Bóg chce dać tobie i mnie. I myślę, że On chce widzieć te atrybuty w życiu Bożego dziecka. Już pastor wspomniał dzisiaj, że my nie jesteśmy stąd, że my jesteśmy niebiańscy, że my jesteśmy z nieba, że mamy to Boże DNA i to nas wyróżnia od tego świata. Często, kiedy spotykam się z ludźmi, z braćmi, siostrami, zadaję standardowe pytanie. Jak się masz? Wiecie, można na nie standardowo odpowiedzieć, w porządku. I niekoniecznie to musi być szczera odpowiedź. Ale wiem, że kiedy to zadaję pytanie, często ta odpowiedź, która pada z ust brata lub siostry, jest dla mnie zachętą. Chwała Bogu, dobrze. Cieszymy się z różnych rzeczy, z różnych osiągnięć, ale to nasze samopoczucie, ta radość, ta ufność, ta nadzieja bierze się z Boga. I cieszymy się i radujemy, bo Bóg jest w naszym życiu. Moi drodzy, w tym samym rozdziale w 4 wersecie czytamy. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Z pism nadzieję mieli. To jest kolejny krok Boga w twoim i w moim kierunku. Słowo, które jest źródłem nadziei. Ja już kiedyś mówiłem, że jeśli rano zaśpisz i nie przeczytasz Bożego Słowa, Bóg się na ciebie nie pogniewa. Ale nie wziąłeś akurat w tym dniu nadziei. Możesz przeczytać po południu. Ale jeśli nie bierzesz Słowa Bożego tygodnie, miesiące do ręki, to nie wierzę w to, że będziesz mieć pokój i radość w sercu. To Słowo, które dał nam Bóg i On jest centralną osobą, postacią tego Boga, tego Słowa, nasz Pan, On jest autorem, On jest centralną postacią, On jest tym, który dał nam obietnicę i jest tym, który stoi na straży tych obietnic. I dał nam słowo, abyśmy przez cierpliwość i pociechę mieli nadzieję. Wiecie, to regularne, codzienne czytanie Bożego Słowa posila nas, wzmacnia. Poza tym, nawet kiedy czytamy trudne fragmenty Bożego Słowa, to celem Boga nigdy nie było i nie jest to, aby nas pognębić. Popatrzcie, kiedy czytamy nawet najtrudniejsze historie, to one są ku naszemu pouczeniu, ku przestrodze, abyśmy nie popełniali błędów takich jak wiele osób, o których są wzmianki w Bożym Słowie. Bóg chce ciebie i mnie uchronić przed tym. To jest kolejny przejaw Jego wielkiej miłości. Nadzieja płynąca ze Słowa Bożego. To każde słowo. Nie każdym słowem żyje człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. To jest ten chleb powszedni. To słowo, które wnosi życie, nadzieję, pociechę, buduje wiarę, zachęca, podnosi, nieraz karci i napomina w zależności od potrzeb. Moi drodzy, w wielu miejscach Bożego Słowa Bóg mówi do nas przez Ducha Świętego o nadziei. Otwórzmy sobie Psalm 27. Nie będziemy szukać wszystkich 150 fragmentów, bo to by było troszeczkę za dużo, ale przeczytamy sobie z Psalmu 27, 13, 14 werset. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Dobroć Pana jest wieczna i dotyczy całej wieczności, ale doświadczamy jej tu i teraz. W tym czasie też, kiedy jesteśmy na ziemi. Miej nadzieję w Panu. Ufaj Panu. Miej w Nim nadzieję. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Popatrzcie, dwa wersety i dwa zwroty. Miej nadzieję w Panu. Ufaj Panu. Psalm 31, 25, werset. Bądźcie mocni, a serca wasze niech będą dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Powiem tak, jeśli mam nadzieję w Panu, będę mocny. Bo Pan jest moją siłą, moją twierdzą, moją skałą, moją opoką. Mogę być mocny Jego mocą i tylko tak mogę być mocny. Bo kiedy wyznaję Jego moc, przyznaję się do swojej słabości. A kiedy ja jestem słaby, On jest mocny. Psalm 62. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Wiecie, niespokojna dusza, doświadczamy tego. Zdarzyło wam się z powodu problemów nie spać w nocy, budzić się po nocach. Zdarza się to Bożym dzieciom. Ale kiedy całkowicie poddamy się w problemie, w trosce czy w ucisku naszemu Panu, przychodzi nadzieja, przychodzi wiara, przychodzi pokój i przychodzi dobry sen. Nadzieja, która nigdy nie umiera. Psalm 73, dwudziesty ósmy werset. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu nadzieję. Złóż na Pana swoje brzemię. Pomoże. Wszyscy mamy jakieś problemy, wszyscy przechodzimy doświadczenia, różne trudności. I mamy ten przywilej, tą możliwość, aby to złożyć przed Panem, aby to złożyć u Jego stóp. Wiecie, kiedy myślimy, że sobie ze wszystkim sami poradzimy, to jest przejaw naszej niewiary. I często zajmuje nam to wiele lat. Zmaganie, mnóstwo wysiłku, mnóstwo trudu. Jakoś sobie poradzę. Jakoś coś zmienię. I dopiero kiedy złożysz to, złożymy to u stóp naszego Pana, kiedy to brzemię zostanie zdjęte, jakiekolwiek by ono nie było, przychodzą te rzeczy. Przychodzi pokój, przychodzi wolność. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Psalmista mówi, parafrazując, jeśli relacja z Bogiem będzie moim i Twoim szczęściem, będziesz człowiekiem nadziei, człowiekiem wiary, człowiekiem zachęty. I ostatni fragment tego słowa, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Kiedy człowiek sam ze wszystkim się zmierza, to za wszystko, jeśli uda mu się coś, przypisuje sobie zasługi. Ale jeśli w Panu pokładam nadzieję, powierzam Mu swoje życie, widzę Jego błogosławieństwo, wtedy moje usta są otwarte, aby mówić wszystkim wokół, jak dobry jest Pan. Taka jest kolejność. Moim szczęściem być blisko Boga. Wiecie, kiedy człowiek jest blisko Boga, to nie musi o tym mówić innym ludziom. Wiecie, ja jestem wierzący, ja żyję z Bogiem, 5 razy dziennie się modlę, czytam 7 rozdziałów Biblii. Ludzie to zauważą. Ty jesteś jakiś inny. Ty coś o polityce nie mówisz. Ty się nie denerwujesz. A w ogóle taki zadowolony z życia jesteś. Dlaczego? Nieraz ludzie mają błędne wyobrażenie i myślą, że my nie mamy żadnych problemów. No bo skoro człowiek jest zadowolony, to nie ma żadnych problemów. My wiemy, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wybawia go ze wszystkich. I ten pokój, i ta radość, i ta nadzieja jest właśnie z Niego i przez Niego. Moi drodzy, na zakończenie życzę Wam i sobie, abym był człowiekiem nadziei, wiary i będąc człowiekiem nadziei i wiary, możesz dać tą nadzieję i wiarę innym ludziom. Dopóki tego nie ma w naszym życiu, nie mamy się czym dzielić, ale myślę, że mamy to i powinniśmy dzielić się, opowiadać o dziełach Bożych w naszym życiu. Powstańmy, kochani, podziękujemy naszemu Panu. Boże Ojcze, przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa i dziękujemy Ci za to, że Ty w naszym życiu jesteś źródłem wiary, źródłem nadziei, źródłem optymizmu nawet w trudnych chwilach. Często wydawałoby się w beznadziejnych chwilach. Panie, Ty jesteś pewną skałą. Bez względu na to, co przechodzimy, jeśli jesteśmy blisko Ciebie, Panie, Ty nas przeprowadzisz i przez ogień, i przez wodę, i nawet kiedy będziemy szli ciemną doliną, Ty jesteś blisko swojego dziecka. Panie, nie chcemy nigdy stracić tej nadziei, tej ufności, tej wiary w Twoją łaskę, w Twoją dobroć. Dziękuję Ci za to, że pewnego dnia dotknąłeś się mojego życia, mojego serca. Okazałeś mi swoją łaskę, swoje zbawienie. I Panie, dopomóż mi, abym nigdy nie zapomniał opowiadać o Twoich dziełach. Jak dobrym, cudownym i wspaniałym Bogiem jesteś. Panie, aby inni mogli doświadczyć tego, co Ty nam dałeś. Aby mogli doświadczyć Twoich obietnic, począwszy od zbawienia, po pokój, po szczęśliwe, udane życie, bo tylko w Tobie i z Tobą takie jest możliwe. Panie, dziękuję Ci za ten czas, za słowo, słowo nadziei, które posyłasz do nas. Dziękuję Ci za to, że nas zachęcasz. Oddaję Ci chwałę, wszelką cześć. Wywyższam Twoje cudowne imię, Jezus. Amen.